Tak sobie pomyślałem, że nie po to się tu zaczołgałem, żeby siedzieć i milczeć. Więc wyjdę szybciutko, zanim ktoś mi ubiegnie. Nie dam takiej długiej szansy jak tydzień temu. Chcę dzisiaj mówić o tym. Będzie dużo różnych tematów, ale będą miały wspólny mianownik – miłość. Wiem, że miłość niejedno ma imię. To takie ludzkie powiedzenie, ale coś w tym jest. Czasami tych imion jest tak dużo, tych miłości tak wiele, że występują konflikty między dwiema lub więcej miłościami. Jest dylemat, która miłość jest bardziej miłością, a która mniej miłością. Dlaczego są takie konflikty? Czy zawsze miłość to ma ten Boży mianownik, czy tą definicję gra, harmonizuje się z tym, co czytamy w liście do Koryntian, jaka ta miłość jest. Nie tak dawno któryś z naszych młodych braci w niedzielę bodajże, 2-3 tygodnie temu, usługiwał i między innymi padł werset z psalmu. I teraz nie wiem, czy to był psalm 37 czy 112. To chyba Adam mówił, może Pawełek. Ale stawiam na 112 najpierw. Psalm 112 i 5 wiersz. Ktoś się przyzna, że to czytał? Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza. Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. I podobna treść jest w psalmie 37, wiersz 26. Codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławieństwem. Błogosławione. Ja tam sobie siedziałem wygodnie pod oknem i tak słuchałem całego kazania, tych różnych tematów, a jakoś tak zadzwonił ten werset w mojej głowie i w głowie odezwały się dzwoneczki z przypowieści kaznodziei, z przypowieści Salomona. Na początek 6 rozdział. Synu mój, jeżeli ręczyłeś za swego bliźniego, jeżeli dałeś porękę obcemu, jeżeli związany jesteś przez słowa swoich ust, schwytany przez własną mowę, uczyń to, synu mój, abyś znowu był wolny, gdyż jesteś w ręku swego bliźniego. Idź śpiesznie i nalegaj na swego bliźniego. Nie daj zasnąć swoim oczom i nie pozwól, aby się zdrzemnęły twoje powieki. Wyrwij się jak gazela z sieci i jak ptak z ręki ptasznika. I kolejny fragment też przypowieści 11. I 15. Kto ręczy za obcego, bardzo sobie szkodzi, lecz bezpieczny jest ten, kto unika poręki. Idziemy dalej, 17 rozdział. I 18 wiersz. Nad człowiekiem nierozumnym jest ten, kto daje zobowiązanie, kto daje porękę za swojego bliźniego. I jeszcze 22 w tym temacie. I wiersz 26. Nie bądź wśród tych, którzy dają porękę, ani wśród tych, którzy ręczą za długi. Bo jeżeli nie masz czym zapłacić, zabiorą łóżko spod ciebie. Tam było błogosławieństwo psalmie pożyczania, a mnie się przypomniały wszystkie te wersety o tym, żeby nie poręczać. Ja się nigdy na tym nie zastanawiałem, ale tak mnie to dotknęło, że miałem czas i tak sobie pomyślałem, no w sumie no tu chodzi o pożyczanie, a tu chodzi o poręczanie. Być może są to dwie różne sprawy, bo mi się kojarzy zawsze poręczanie z żyrowaniem, kiedy ktoś brał kredyt. Teraz kredyty nam wciskają na dowód, na kserodowodu. Kiedyś trzeba było mieć dwóch żyrantów, a ja chciałem brać w pracy kredyt w wysokości poborów miesięcznych. Musiałem przyprowadzić trzeciego poręczyciela. Takie banki stawiały warunki. I tak jakoś mi się to poręczanie zawsze kojarzyło z pożyczaniem pieniędzy. A Biblia mówi, że możliwość pożyczania jest błogosławieństwem. Nigdy nie szukałem w Biblii wersetów, które by mówiły o pożyczaniu, ale tak postanowiłem poszukać. I gdybyśmy otworzyli piątą księgę Mojżeszową, 28 rozdział, mamy błogosławieństwo za posłuszeństwa i skutki nieposłuszeństwa. I wśród błogosławień za posłuszeństwo w 12 wierszu czytamy: otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. Jest taka nauka, że pożyczać możemy. Dobrze by było, gdybyśmy nie pożyczali dla siebie. W Mateuszu, Ewangelii Mateusza 5,42, na razie tak troszeczkę. Rzadko mam wersetów dużo, ale dzisiaj mam. 5,42. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. A wracając do 5 Mojżeszowej, i 15 rozdział. Ja to muszę przeczytać. To i tak jest mało. 5 Mojżeszowa, 15 rozdział, 7-8 wierszy. Jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci, w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą Pan, twój Bóg ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem, lecz otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz mu pod dostatkiem tego, czego mu będzie brakowało. Dochodzimy powoli do sedna pożyczania, istoty pożyczania. Dobrze jest, kiedy nam nic nie brakuje i nie musimy pożyczać od nikogo. Ale zdarza się, że wśród nas są ludzie, którzy potrzebują pomocy. W Mateuszu czytaliśmy, żeby się nie odwracać od tego, który prosi o pożyczkę. Bo człowiek prosi o pożyczkę z reguły, to jest najwłaściwsze, wtedy, kiedy potrzebuje pomocy. Nie wtedy, kiedy ma jakieś plany i potrzebuje pieniędzy, żeby zrealizować swoje plany, żeby podnieść sobie stopę życiową, ale wtedy, kiedy mu czegoś zabraknie. Mogą być przypadki losowe, że komuś zabrakło, bo stracił pracę, bo nie mógł iść do pracy, bo zachorował, bo pracodawca się stał niewypłacalny. Jest chwilowa bieda, chwilowy ucisk i szuka się pomocy, idzie się do bliźniego, który nie może się odwracać. Jeśli sytuacja jest taka, o której powiedziałem, że komuś się potknęła noga, stracił płynność finansową i potrzebuje na bieżące życie, mamy pożyczyć, nie oczekując zwrotu. Poręczanie, jeśli już będziemy się trzymać finansów, poręczanie kredytu jest głupotą. Bo jeśli ktoś potrzebuje, jest w potrzebie, to lepiej jest jemu dać, pożyczyć samemu, niż poręczać za kogoś. Tu jest to ta mądrość Salomona, by nie poręczać. Jeśli ktoś jest w potrzebie, pomóż mu sam. Bo nawet jeśli ci nie odda, to nie oczekiwałeś zwrotu. Pożyczanie w drugim liście Koryntian, 8:12. Już mówię. Drugi list Koryntian, 8:12. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. Nie jest mądrze brać kredyt na siebie, żeby pożyczyć komuś, ale zawsze możemy się podzielić tym, co mamy. Czasami mamy odłożone, bo Bóg nam błogosławi, mamy pracę, nie wydajemy pieniędzy na grzeszne uciechy i możemy pożyczyć na potrzeby, codzienne potrzeby bliźnich. Nie będziemy pożyczać komuś na remont mieszkania, bo mu się kilkuletnie kafelki znudziły. Ale na to, żeby przeżył trudny czas, żeby miał co jeść i za co zapłacić czynsz, to zawsze znajdziemy. Mamy pożyczać, nie oczekując zwrotu, bo żeby miłość nie zamieniła się w nienawiść. Bo kiedy pożyczamy z miłością, przeżyjemy, kiedy nie będziemy mieli zwrotu. Jeśli pożyczamy z jakąś nadzieją zwrotu czy zysku, a to nie nastąpi, a nie było w sercu miłości, to tym bardziej jej nie będzie. Co zrobić z tym wersetem w Mateuszu 5:42, który mówi: od tego, który prosi, pożyczaj, pożycz, nie odwracaj się. Nie zawsze mamy chęć pożyczyć. Nawet jeśli mamy możliwość, bo czasami wiemy, że ta prośba o pożyczkę nie wynika z przypadków losowych, tylko ze sposobu życia. Z życia ponad stan, z życia w grzechu. Człowiek, któremu brakuje na chleb, pójdzie i będzie prosił o pożyczkę, ale temu, któremu brakuje na lepsze ciuchy, lepszy samochód czy na remont mieszkania, możemy powiedzieć to, co czytamy w liście Filipian 4:12, że umiem obfitować i umiem się ograniczać. Większość sytuacji, kiedy pożyczamy, my chcemy pożyczyć pieniądze od kogoś, jest nieważna, jest nieistotna. Wynika z tego, że nie umiemy się ograniczać, nie umiemy się gorzej odżywiać, tańszym mydłem myć, czy szamponem, bo co ludzie powiedzą, albo w tych samych ciuchach wyjść kolejny rok. Człowiek, który prosi o pieniądze, o pożyczkę, prosi o pomoc i liczy, że dostanie pieniądze. I w wielu przypadkach można dać pieniądze, żeby ktoś doczekał spóźnionej wypłaty, czy miał na lekarstwa w nagłych wypadkach, w chorobie, wyjazdów do specjalistów i tak dalej. Ale często jest to ktoś, kto nie umie gospodarować pieniędzmi i zawsze mu będzie brakowało. Mądrą rzeczą jest wtedy nie pożyczyć, ale Słowo Boże mówi, nie odwracaj się od niego. Tak, nie odwracajmy się, bo człowiek, który potrzebuje pomocy, może uzyskać pomoc w innej formie. Pomocą jest nie powiedzieć ci, szukaj gdzie indziej, tylko słuchaj, ty źle żyjesz. Coś u ciebie, w twoim życiu jest nie tak, że ciągle chodzisz i pożyczasz. Rozmowa, dobra rozmowa, nakierowanie to też jest formą pomocy. Nie mówię tu, że o nakarmieniu czy szklance wody, bo akurat nawet tu nie pasuje. Mówię o pieniądzach i mówiłem, że będę mówił o miłościach, o miłości, o różnych miłościach. Więc kiedy mówimy o pieniądzach i miłości, werset nam brzmi taki w głowie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniądza. Pieniędzy. Więc jak to jest? Kochać te pieniądze, czy nie kochać? No tak, no miłość nie jedno ma imię. Myślę, że jeśli mówimy o miłości w kontekście pożądania, to jak? Absolutnie nie. Ale można kochać pieniądze przez okazywanie im szacunku, może źle mówię, przez szanowanie ich. To, co zarobimy ciężką pracą własnych rąk. Możemy okazywać miłość do owoców swojej pracy, szanując mądrze i roztropnie szafując nimi, tak by móc użyczać potrzebującym z miłości, nie oczekując zwrotu. A konflikt, o jakim wspomniałem, miłości, to jeśli ta miłość pieniędzy, a miłość bliźniego gdzieś tam się zetknie i jest walka w naszym sercu. Okazać miłość bliźniego, czy szacunek do pieniędzy swoich. Tak, ciężkie jest życie, kiedy mówimy o pieniądzach, ale Biblia, Bóg nas uczy, jak mamy postępować. Absolutnie nie poręczać. Starać się tak żyć, by nie musieć pożyczać. A często mamy pracę, mamy dochody, tylko nam zaspokajanie własnych potrzeb nie wystarcza. Chcielibyśmy jeszcze zaspokajać różne zachcianki, przyjemności i czasami szukamy pożyczki na to, żeby sobie coś lepszego kupić. Ale jeśli umiemy obfitować, powinniśmy umieć też się ograniczać. Bo przyjdzie czas, że będziemy mieli, jeśli nam to jest potrzebne. Sam się dziwiłem, to jest, jak zacząłem przez ten tydzień w domu szukać i grzebać, ile jest o zarządzaniu, o pożyczaniu. Ale tak, nie możemy tylko wyłapywać tych wersetów, które nas ostrzegają przed poręczeniem. Mówię to do siebie, ale właśnie te, które mówią, że mamy pożyczać, nawet dawać. Ale dobrze jest pożyczyć. Jeśli ktoś nam odda, pożyczymy następnemu. Jeśli nam nie odda, nie mamy do nikogo pretensji, do nikogo nie mamy żalu. I jeszcze taka jedna myśl, długo rozważałem. Cytatów biblijnych, wersetów będzie już o miłości. Bo o Bożej miłości do nas mówimy jako o miłości ojcowskiej. Myśli się ojcowska miłość Boża do nas. Miłość taka bezwarunkowa, która nas miłuje. I jest ta miłość dla nas jest wzorem. My też powinniśmy tak miłować bliźnich, jak Bóg umiłował nas. I fajnie by było, gdybyśmy miłowali wszystkich jednakowo, gdyby wszyscy byli jednakowi. Mieli takie same poglądy, takie same ulubione rzeczy, takie same zdanie na każdy temat jak my. Ideał do miłowania. Taka ojcowska Boża miłość. Większość z was jest rodzicami, niezależnie od wieku. I tak sobie myślę, że każdy z was, który ma dzieci, umiał je miłować. I kiedy jest jedno dziecko w rodzinie, to rodzice by chcieli, żeby było takie, żeby wybrało taki zawód, wybrało takiego partnera, lubiło pracę w ogródku, albo lubiło pracę w warsztacie, albo lubiło siedzieć w domu, w kuchni. Żeby było takie jak my, jak rodzic. Ale kiedy rodzi się drugie, trzecie dziecko, myślę, że rodzice zadają sobie pytanie, czy chcieliby, żeby wszystkie rzeczy, dzieci były identyczne. Takie same, miały takie same charaktery, takie same poglądy, takie same hobby, ulubiony sposób spędzania czasu, takich samych znajomych jak my. Nie da się tak. Każde dziecko, każdy człowiek ma swoje własne poglądy w sprawach większych i mniejszych. Nie wybierze takiego zawodu albo takiej szkoły, jakby rodzice chcieli, ani takiego partnera. A i czas będzie spędzało różnie. Może wszystkie się nawrócą i będą służyły Bogu, będą w kościele całe życie, nie będzie problemów z grzechem, ale każdy będzie miał swój punkt widzenia, swój rozum, swoje zdanie. Czy rodzice umieją, kochają te dzieci swoje? Odpowiedź, wiem, że nie pada, ja powiem, jaka jest odpowiedź, tak. Każdy rodzic kocha swoje każde dziecko. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. I to bardziej posłuszne, i to mniej posłuszne, i to posłuszne w tych sprawach, i to w tamtych, jest miłość Boża w nas, rodzicach, miłość rodzicielska. I teraz, po tym wstępie, zadam pytanie, czy potrafimy kochać? Czy człowiek umie kochać? Odpowiedź już padła. Tak, umiemy kochać. I to jest trudne, bo kłamstwem nagle staje się to, kiedy mówimy, że tego czy tamtego nie umiem kochać. gdy Bóg kiedyś kogoś z nas zapyta, dlaczego nie miłowałeś tej siostry czy tamtego brata, czy będziemy mieli odwagę skłamać Bogu, tak jak kłamiemy sobie nawzajem, mówiąc, no tego brata czy tej siostry to ja nie potrafię kochać. Myślę, że już dziś powinniśmy sobie nazwać rzeczy po imieniu i powiedzieć szczerze, że ja nie chcę tej siostry czy tego brata miłować, bo on mi zrobił to czy tamto. Albo bo mi się to czy tamto w nim nie podoba. Ale to jest problem naszego serca, a nie tego, co brat, siostra nam zrobili. Tu w nas żyje stary człowiek. Gdybyśmy tak poszli na wycieczkę do jakiegoś strasznego więzienia, gdzie siedzą przestępcy za różne straszne przestępstwa, mielibyśmy dla nich więcej miłości. Byśmy miłowali bliźniego, byśmy mówili, że ja mam do tego brata czy tamtego miłość, a ja zrobił on takie straszne rzeczy, a nie mamy miłości do brata, do siostry, który zrobił nam niewiele. Czasami nie pamiętamy nawet co. Mamy problem w naszych sercach, dlatego że daliśmy się oszukać samym sobie. Oszustwo grzechu, które przez lata powtarzane w naszych sercach, że ja nie potrafię tego czy tamtego kochać. Potrafimy kochać. Każdy potrafi kochać. Jeśli nie kocha, to tylko dlatego, że nie chce. Nie chce przebaczyć, nie chce pojednania. Żyje kłamstwo w naszym sercu. Powiedzieć, że akurat którejś osoby nie potrafimy kochać, bo ma inne poglądy, inne upodobania, bo coś kiedyś mi zrobiła, bo mi z nią nie po drodze. Gdybyśmy taką miłość mieli w domach, w rodzinach, do własnych dzieci, jak by wyglądały takie rodziny? A jednak wyglądają dobrze, bo jest miłość. Czyli potrafimy kochać. Nic nas nie usprawiedliwia do wypowiadania takich słów, że nie potrafimy kochać. Amen.
Mariusz się tak nie uśmiechnął, jak powiedziałem, że jego choroba przysłużyła się do dobrego. Nie wiem, czy myślał, że ja myślałem do tej pory, że on nic dobrego nie umiał powiedzieć. Ale nie, mi chodziło o to, że właśnie ta choroba wydała taki jeden z wielu, następny taki fajny owoc w postaci tego słowa. Potrzebny, rzadko się mówi o tych rzeczach, a szczególnie w naszym gronie. I dlatego, że nie jesteśmy tym związani, może tak? I zatytułowałem to kazanie o pieniądzach i w właściwym zarządzaniu. Myślę, jak spojrzą na ten tytuł ci, którzy słuchają na co dzień Ewangelii Sukcesu, to się rzucą na to łapczywie. Bach, ja cię. Będą myśleli, co takiego w Połczynie jeszcze o tym. Przecież może więcej jak Joyce Meyer. Wiecie, niedawno słuchałem takiego jednego człowieka, kazania takiego człowieka. Tutaj ci bracia, co byli, już nie pamiętam, którzy, czy ci z Ukrainy, czy z Białorusi, dali mi link, że taki się pojawił nowy, taki przebojowy pastor w Kijowie. Zakłada, założył kościół, jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo są na stadionie, nie, na boisku lodowym, czy na stadionie lodowym. Wielki, no taki jak stadion i coś takiego, że tylko, że to nie jest stadion piłkarski przykryty, tam mają nabożeństwa i jest ich naprawdę tam bardzo dużo. I wiecie, kochani, naprawdę, jak coś takiego się dzieje, to nie jest to z prawdy. Ktoś powie, o, ale ty jesteś, co tym... Naprawdę nie jest to z prawdy i z Boga do końca. I tam słyszałem akurat taki fragment jego kazania, bo na temat finansów właśnie. No i tacy ludzie, tak jak z tamtego zboru, czy, a takich jest dzisiaj większość. To o tym chcą słuchać. Jak to, że Pan dużo daje, bardzo dużo daje i teraz, żeby tak właściwie tym zarządzać, tak. Właściwie tym zarządzać. I tak pomyślałem, taki mi przyszedł obraz, a Mariusz nam po prostu, Mariusz nas przyprowadził do takiego miejsca, gdzie był taki, tak jakbyśmy, tak, przychodzimy do takiego miejsca, gdzie był taki, no powiedzmy, że taki posąg. Bardzo znany wszystkim posąg, który się nazywał pieniądze. I jest już tak zakurzony. Ludzie słuchają o tym posągu, wiele rzeczy. Pan Bóg ci chce błogosławić. Chce ci na pewno, słuchaj, mity urosły wokół tego posągu, wokół tego finanse. Ten pastor mówił tak, wiesz, no, chcę powiedzieć wam wszystkim, że Bóg chce i każdy z was ma tą szansę, by być lepszym. Co znaczy lepszym? Co ja myślę o lepszym? Na przykład jesteś taksówkarzem. No co to taksówkarz? No taksówkę ma, jeździ, wodzi ludzi, taksówkarz. No, co on może być lepszym? Czym może być lepszym? A chciałbym, myślę o tym, że być lepszym, to teraz jesteś ty jeden taksówkarz, a za jakiś czas będziesz miał 30 taksówek. O, i to ludzie słuchają, aż się zachłystują tym, nie? Masz jedną fabrykę, masz jeden domek mały, masz małe mieszkanko, ale Bóg chce, żebyś był lepszym, żebyś mieszkał w pałacu. I to słuchaj, a Mariusz nas przyprowadził do tego, pomniku. Poczekajcie, chcecie coś o finansach, to przyjdźmy, ja wam pokażę. Tam jest pomnik właściwy, ten, który tam powstał, ten, który Chrystus nakreślił o finansach. I zaczął go odkurzać. A, i wszystkich ogarnęło zdumienie, zdziwienie, szok. Bo mity są całkiem inne niż ten właściwy posąg, który się odkurzyło. Tak myślę, że Mariusz odkurzył nam biblijne Boże spojrzenie na... I to jest taki efekt właśnie. To o tym. A chcę powiedzieć tylko na tym, co Paweł mówił. Wiecie, to było potężne świadectwo o zwycięstwie nad swoją słabością, nad grzechem, który nas dręczy. Każdy taki grzech zna, ma. Jak się nazywa, tak się nazywa. Różnie. I różny jest, ale każdy ma. Piękne, że czemu ty Bogu tłumaczysz, że przecież do wolności nas pozwolisz? Bogu tego tłumaczyć nie musisz ani przypominać. To jest do ciebie. Stoisz w wolności. Wiecie, i tak, nie wiem, chyba czytałeś z tego miejsca, ale to takie piękne miejsce. I tak tylko przeczytam ten list do Galacjan, 4 rozdział. Całkiem powiem, no po raz pierwszy tak spojrzałem na te słowa. Takie głębsze spojrzenie, nie miałem tego do tej pory. 4 rozdział Galacjan, 28. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś, ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Czemu Paweł miał problemy? Czemu ty masz problemy? Jesteś dzieckiem urodzonym w wolności. Jesteś dzieckiem obietnicy. Ale ten, który się według ciała narodził, stary człowiek, prześladuje ciebie. Tak jak Ismael prześladował Izaaka. Lecz jak on dziś, ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Tak i teraz. Ale ty nie musisz tłumaczyć. Panie Boże, przecież czy ty mnie postawiłeś do wolności? Tak, ty jesteś urodzony według ducha. Jesteś. Jesteś dzieckiem obietnicy. Ale jest ktoś, kto się urodził według ciała wcześniej. Ismael się wcześniej urodził. tak jak i my według ciała wcześniej żyliśmy, według ciała. To jest ten pierwszy. I prześladuje tego według ducha. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Wiecie, i zawsze mnie to, no, że to tak było powiedziane, nie? Jak gdyby tam, gdyby tak Sara powiedziała, wypędź ją. I wiem, że bym powiedział, co ty gadasz, Sara? To nie jest właściwy przykład. Gdyby nie to, że Bóg stanął w obronie Sary. Abraham nie chciał wypędzić mnie. No jak to? Jak to na śmierć? No bo to na śmierć. A Pan Bóg mówi, posłuchaj, wypędź, zrób to. Tak sobie myślałem, czemu to tak Bóg? Tak mi się to trochę nie podobało, nie? Ale oczywiście z Bogiem nie dyskutowałem. Ale teraz to tak zrozumiałem. To jest dla nas. Dzisiaj. Co mówi Pismo? Jak masz tego prześladowcę, wypędź. Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przecież bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Wypędź. Wypędź swoje ja, wypędź te skłonności do grzechu. Wiemy, jak to zrobić. Jest krzyż. Mówimy o tym krzyżu, rozumiemy to. I teraz dlatego dalej ten pierwszy wiersz jest następny. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Dlatego, wiecie, jeśli mamy problemy tego rodzaju, o którym Paweł mówił, i zobaczcie, tak szybko, Paweł, jesteś wyjątkiem, że tak szybko ci to przeszło zwycięstwo. Można powiedzieć, jesteś wyjątkiem. Jednym z wyjątków. Bo to nie jest tak. Wiecie, ale to jest potwierdzenie tego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I my w Chrystusie naprawdę dziedziczymy wolność i zwycięstwo. Jeśli to naprawdę będzie dręczyć nasze serce, tak jak Izmael dręczył Izaaka, uprzykrzał mu życie. Był dla niego nieznośny. I jeśli tak traktujemy ten grzech, naprawdę tak traktujemy ten grzech, jeśli taką mamy awersję do tego, jeśli takie mamy nastawienie, my wolni, do tego, kto nas prześladuje, to możemy się modlić. Panie Boże, chcę, żeby był wypędzony niewolnik. Syn niewolnika. Pragnę tego, Panie. I to jest modlitwa, kochani, na którą Bóg odpowie tak. To jest zgodne z wolą Bożą. Wypędź syna niewolnicy. Wypędź. Problem chyba jest tylko w tym, że wielu czeka, aż zniknie ten syn niewolnicy, aż umrze, aż coś się stanie. Nie podejmują działania. To jest problem. Wszyscy chcą, żeby przyszło zwycięstwo. Wszyscy chcą, żeby być wolnym od swoich pożądliwości, od grzechów, od słabości. Wszyscy chcą. Niech każdy nie rozumieją. Jeśli nie dzieje się tak, to jest dlatego, że nie rozumieją, że to jest trudna decyzja, że to jest trudna rzecz. Nie jest to proste. To nie jest tak proste, jak wyznać grzech i powiedzieć, przebacz mi, Panie, znowu syn niewolnicy zwyciężył, pobił mnie. Przebacz mi, Panie, co ja mogę zrobić? Przebacz. To jest proste. To nie kosztuje prawie nic. Natomiast wypędzić, podjąć decyzję, wypędź. Jak nie wiecie, jak tego nie rozumiemy za bardzo, to jeszcze raz sobie tą historię przeczytajmy. To wniknijmy tak w ten dom Abrahama, Sarę, Izmaela, Agar. I ona mówi, wypędź go, wypędź ją z tym synem. I on się boi, on się lęka, on mówi, co to jest niemoralne, to jest nie, jak to, jak to, no jak to, jak to, jak to, jak to. I takie same dylematy, kiedy chcesz dać śmierć swojemu ja. Przychodzi ten adwokat naszego ja, jak to, no jak to jest twój dom, to jest twoje, to jesteś ty. Wiecie, brakuje czego? Brakuje tego, tej takiej desperacji, tego zdecydowania, tego powiedzenia, wypędź. Weź swój krzyż. O, Panie, ja bym chciał nieść krzyż. To weź swój krzyż. On ja bym chciał nieść swój krzyż. Czemu mi nie wychodzi niesienie krzyż? Nie jest tak, że ci nie wychodzi. Po prostu go nie bierzesz, tak? Weź go. Zaprzyj się samego siebie. A, i tu jest problem. Wbrew sobie powiedz, precz. I Abraham wbrew sobie wypędził. Ale ten obraz jest piękny. My jesteśmy dziećmi obietnicy, urodzonymi w wolności i do wolności. Tylko trwajcie w tej wolności, takie piękne, tylko trwajcie. Stójcie więc niezachwianie. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Niech nam Pan Bóg da zwycięstwo. Amen.